Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, będę Państwu relacjonował, cytował i komentował trzeci odcinek artykułu pani Ewy Cieślik, Życie na kredyt kusi Chińczyków. Rzecz jest obarczona niestety, znaczy ten artykuł jest napisany tak jak ostatnio, bardzo często się pani Cieślik zdarza, w sposób propagandowy. No i to, znaczy nie rozumiem tego, jak, dlaczego akurat tak, znaczy ja wszystko mogę zrozumieć, jak chodzi o pieniądze, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, ale no myślę, że te klasy ludzie nie powinni się aż tak zniżać do takich ruchów, no ale trudno. A trzecia część tego artykułu i ostatnia. Również kolejny podtytuł Na nic oszczędności. W przyszłości wysokie oszczędności gospodarstw domowych działały jak bufor dla zadłużonych przedsiębiorstw państwowych i samorządów. Skłonność Chińczyków do oszczędzania wynika w dużej mierze ze specyfiki tamtejszej gospodarki, w której konsumenci odkładają pieniądze, aby zabezpieczyć na przyszłość siebie i dzieci. W cudzysłowie edukacja, służba zdrowia, emerytura itd. Do niedawna wysoka stopa oszczędności powodowała, że kwestie zadłużenia konsumentów były trochę bagatelizowane. Kwestia. Jednak oszczędności netto, czyli suma depozytów minus niespłacone pożyczki, powoli się kurczą. Oznacza to, że Chińczycy generalnie mniej oszczędzają, a pożyczają coraz więcej. Statystyki MFW wskazują, czyli no, MFW to wiadomo, wskazują, że zadłużenie chińskich gospodarstw domowych może wzrosnąć do 2023 roku nawet do 61,3% PKB, podczas gdy stopa oszczędności spadnie do 30,5%. Obserwujemy także pogłębiającą się lukę między tempem wzrostu zadłużenia Chińczyków a ich konsumpcją. W 2017 roku pożyczki konsumpcyjne wzrosły o 21%, podczas gdy sprzedaż detaliczna tylko o 9,4%. Najmniej od 15 lat. No i teraz bardzo wytłuszczonym drukiem. W następnym roku Chiny wyprzedzą USA pod względem liczb wyemitowanych kart kredytowych i debetowych. No to już jest w ogóle, to już jest żałosne. Ale do tego wrócę. Pojawia się jeszcze jedna wątpliwość w kontekście ostatnich wydarzeń na arenie międzynarodowej, jak wojna handlowa z USA wpłynie na sytuację chińskiego konsumenta. To jest po prostu kłamstwo. To nie wojna handlowa z USA, tylko wojna handlowa USA z Chinami. Oczywiście w najbardziej optymistycznej wersji nic się nie wydarzy, gdyż Chiny w dużej mierze są w stanie opierać się na rodzimej produkcji. W bardziej realnym postrzeganiu problemu należy spodziewać się spadku chińskiego eksportu, co w dłuższej perspektywie może zagrozić utratą miejsc pracy przez zadłużonych konsumentów. Trudno kalkulować, ile osób obecnie może być dotkniętych objętych redukcją zatrudnienia. W efekcie osłabi się popyt krajowy, a Pekin raczej powstrzyma się od działań pobudzających gospodarkę, gdyż takie zabiegi przy obecnym zadłużeniu kraju nie byłyby najlepszym pomysłem. Ponadto należy spodziewać się wzrostu zobowiązań korporacji chińskich, które będą chciały prowadzić działalność przy niższych dochodach, przychodach z tytułu eksportu. Podobny scenariusz może jednak czekać także konsumentów amerykańskich, gdyż pamiętajmy, że nie tylko chińskie gospodarstwa domowe mają długi. Więc to ilość kłamstwa na metr kwadratowy, na centymetr kwadratowy tekstu jest tak gigantyczna, że właściwie nie wiadomo do czego się odnieść. Co zdanie to albo kłamstwo, albo półprawda. Może zacznijmy od tego, co no, tak naprawdę trudno się odnieść. No bo tak, sprawa oszczędności gospodarstw domowych. Sprawa oszczędności gospodarstw domowych to jest coś, z czym w Stanach Zjednoczonych walczono i zwalczono to skutecznie. Zniszczono umiejętność oszczędzania skutecznie. No ale to nic dziwnego. Tam banki żydowskie chciały zrobić absolutnie wszystko, żeby to konsumenci byli zadłużeni, a nie żeby mieli jakieś oszczędności. Tam wydawać. Konsumpcjonizm do sześcianu. A tutaj Chińczycy są, byli czy ci Chińczycy dorośli, powiedzmy inaczej, dojrzali. Bo młodzież jest dorosła, ale nie jest dojrzała. Ci Chińczycy dojrzali w dalszym ciągu, myślą, że starają się. Ta zdrowa część społeczeństwa stara się oszczędzać i to jest naturalne. I to niekoniecznie w bankach, co również jest dla Chińczyków naturalne. Niekoniecznie chodzą ze swoimi oszczędnościami do banku. No i teraz jak to, znaczy ja myślę, że ta pani ogromnie spłyca problem, bo mówi o zadłużeniu, o oszczędnościach netto, czyli suma depozytów minus niespłacone pożyczki, a to dotyczy całego społeczeństwa, natomiast całe szczęście Chińczycy nie są jednorodni i ta pani może mówić ewentualnie o klasie średniej, która powiedzmy sobie ma te 300 milionów, natomiast to oczywiście zupełnie nie dotyczy całej reszty, która ma znacznie mniejsze przychody, to prawda, natomiast również wcale nie jest powiedziane, że ma mniejsze oszczędności. Oszczędności bywają dosyć znaczne, bo ludzie potrafią oszczędzać. Normalni Chińczycy potrafią oszczędzać, ci z prowincji. Także ta pani pisze tu, że generalnie Chińczycy mniej oszczędzają, a pożyczają coraz więcej, ale to jest właśnie ta klasa średnia. A tutaj obserwujemy także pogłębiającą się, jak twierdzę, lukę między wzrostem zadłużenia a ich konsumpcją. Wzrostem zadłużenia, czyli znacznie więcej się zadłużają, a znacznie mniej kupują. No tylko, że nie pamięta tego, co sama napisała na samym początku, że proszę Państwa, że ile tam 59% wszelkich kredytów to są kredyty hipoteczne, więc no tak, prawie 60% to kredyty hipoteczne, ona tutaj mówi o tym, że sprzedaż detaliczna jest niewielka, no, znaczy, że przede wszystkim, że pożyczki konsumpcyjne wzrosły 21%, a to znaczy te pożyczki konsumpcyjne to jest, ja rozumiem, że to nie jest zawartość tych 59%, tam prawie 60%. No dobrze, to tak, natomiast pożyczki konsumpcyjne, a to na co te pożyczki konsumpcyjne, skoro jest ich wzrost o 21%, a sprzedaż detaliczna wynosi tylko 9,4%. Znaczy, jeśli ta pani byłaby w stanie mi to wytłumaczyć, to byłoby bardzo miło, ale ona kiedyś tam powiedziała, że nie udziela rad i porad. Tak. Więc ja nie do końca rozumiem, skąd się biorą te pożyczki konsumpcyjne, jeśli one nie są w tych 59% zawarte, które poszły pieniądze na, z których poszły pieniądze na kredyty hipoteczne. A więc tutaj to jest zupełnie niezrozumiałe. Ale to jest, powiedzmy sobie, bez znaczenia. Tu wspomniałem o tym kłamstwie na temat wojny handlowej. To bez znaczenia. Na pewno ta wojna handlowa, znaczy jeśli będzie się rozszerzała, myślę, że i będzie, skutkowała spadkiem chińskiego eksportu. Mówiłem o tym od dawna, że w skali jednego roku, krótkofalowo, to na pewno się odbije na chińskiej gospodarce, natomiast średniofalowo już twierdzę, że jeśli ta wojna handlowa rozgorzeje na dobre, czyli wojna USA z Chinami, jeśli rozgorzeje na dobre, to oczywiście w średnim okresie to się uspokoi, ten trend spadkowy w Chinach, natomiast w długim okresie ja prorokuję, iż Chiny wyjdą z tego zwycięstwa, z tej opresji, podobnie jak Rosja raczej wychodzi zwycięsko z tych różnych blokad. Po prostu Chińczycy spróbują, znajdą, znaczy już teraz próbują, spróbują znaleźć rozwiązania dla swojej gospodarki, dla siebie samych, dla firm. Firmy będą próbowały znaleźć rozwiązania gdzie indziej na świecie i na świecie, u siebie. I to spowoduje, moim zdaniem, w dłuższym okresie czasu, w ciągu kilku lat, jeszcze lepszy, jeszcze zdrowszy, przede wszystkim zdrowszy rozwój samych Chin. A proszę Państwa, tutaj ta pani ciągle mówi o tym wishful thinking, że spadek chińskiego sportu, co za tym idzie, utrata miejsc pracy przez zadłużonych konsumentów, zadłużonych, oni są już zadłużeni, a NFF chce osłabić to popyt krajowy, czyli innymi słowy tak, wygląda na to, że ta pani widzi wszystkich zatrudnionych jako ludzi zadłużonych. No bo taki jest pewna logika tego tekstu. Jak będą, są zatrudnieni, to są zadłużeni. Jak są zadłużeni i stracą pracę, no to się zaczynają problemy. A osłabi się popyt krajowy, a Pekin raczej powstrzyma się od działań pobudzających gospodarkę. Podczas gdy jest dokładnie odwrotnie. To pani napisała to widocznie znacznie wcześniej, nie wiem kiedy, ale zupełnie nie wzięła pod uwagę tego, że właśnie w tej chwili, właśnie od 1 października, o ile sobie przypominam, Pekin robi absolutnie wszystko, aby pobudzić gospodarkę, więc jakby nie skonsultowali się działacze gospodarcze w Pekinie z panią Ewą Cieśnik. No i efektem tego jest to, że iż ona pisze jedno, a oni robią drugie. Tak, ponadto należy się spodziewać wzrostu zobowiązań korporacji chińskich, no i tak dalej. No oczywiście, no po prostu nędza, tragedia, za chwilę Chiny upadną. Ja to, proszę Państwa, słyszę od całych 10 lat, już o 11, od kiedy zajmuję się Chinami, cały czas słyszę, że właśnie mamy twarde lądowanie, że kolejne twarde lądowanie, no więc pani Ewa Cieśnik prawie nie używa tego sformułowania, ale właśnie o tym mówi. No cóż, jak powiedziałem, to jest standard dla ludzi, którzy nie potrafią wyrwać się z zachodniego sposobu myślenia, z sposobu myślenia białych ludzi. Trochę to dziwne, bo ta pani, wydawało mi się, że ta pani jest bardzo dobrze obeznana w realiach chińskich, a tu okazuje się, że owszem, trochę zna sprawy finansowe, natomiast zupełnie nie czuje Chin. No ale cóż, tak mi się wydaje, znaczy w każdym razie z tego tekstu to wynika. Proszę Państwa, to wszystko. Myślę, że artykuł był o tyle interesujący, że on pokazał nam, w jaki sposób polscy specjaliści, bo na pewno są to specjaliści od Chin, z różnych dziedzin, potrafią opowiadać bzdury, potrafią opowiadać bajki, potrafią zakłamywać sytuację. Dlaczego tak jest? No, oni są... Znaczy, poprawność polityczna nie pozwala chyba im na co innego. Jest taki trend na Zachodzie, żeby starać się pokazywać rzeczywistość chińską w czarnych kolorach. No i ta pani używa tylko czarnych kolorów. Ja nie zauważyłem żadnego innego. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.